Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I usłyszymy, czy równie pięknie śpiewa Jerzy Karwelis, autor dziennika Zarazy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1 czerwca 2024 roku podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do międzynarodowych przepisów zdrowotnych zwiększające kompetencje Światowej Organizacji Zdrowia. O co chodzi?
Chodzi o pewien proces, który trwa od dłuższego czasu, to znaczy o globalizację działań zdrowotnych na planecie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z chorobami, które mogą się rozprzestrzeniać po globie. Po to powstała Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w 1948 roku i jak to taka międzynarodowa, ponadnarodowa organizacja przy ONZ-cie, szczególnie w dzisiejszych czasach, uzurpuje sobie coraz więcej praw do tego, żeby stanowić ponad głowami państw o tym, co się będzie działo w jej obszarze.
No i spróbujmy to przełożyć na konkrety. Jakie kompetencje chce mieć Światowa Organizacja Zdrowia?
Światowa Organizacja Zdrowia chce być Światowym Ministerstwem Zdrowia.
Po prostu.
Tak. Te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy przy okazji pandemii, które wyczyniały poszczególne rządy, w tej chwili przechodzą w gestię WHO. Znaczy mają przejść w gestię WHO. Ponad głowami państw. Państwa będą tylko administracyjnymi wykonawcami tej woli. Na przykład kwestia ogłoszenia pandemii, bo może nie wszyscy pamiętają, przechodzi z rąk rządowych jednoosobowo do pana Ghebreyesusa, czyli szefa WHO, człowieka o etiopskich korzeniach maoistycznych, który jest takim, powiedziałbym, ultrakomunistą, jeśli chodzi o poglądy.
No dobrze, ale jak jest sesja ogólna Narodów Zjednoczonych, to rozumiem, że przyjeżdżają prezydenci i premierzy i oni głosują, czyli mają świadomość tego, że w tym kierunku to wszystko zmierza.
To nie jest tak. WHO jest agendą ONZ-u, w związku z tym te rzeczy się nie odbywają na zgromadzeniu ogólnym, tylko ogólnym zgromadzeniu zdrowia, gdzie się zbierają przedstawiciele poszczególnych państw i decydują o tym. Natomiast w tej kwestii rozszerzenia kompetencji WHO, tak jak w przypadku szczepionek, Polska i inne kraje europejskie oddały swój mandat negocjacyjny Unii Europejskiej.
Czyli to przedstawiciele Unii Europejskiej jadą na takie zgromadzenie i oni mówią, i oni się zgodzili na to, żeby te kompetencje przesuwały się w kierunku WHO, żeby to szef WHO mógł powiedzieć, no dobrze, pandemia jest w Warszawie, prosimy zamknąć wszystkie restauracje i wszystkie ulice.
Dokładnie tak jest. To jest dokładnie tak samo, jak było w przypadku szczepionek. To znaczy decyduje organ unijny, natomiast konsekwencje spadają na państwa. Więc można uzyskać koncesję na rzecz WHO pośrednio, a później bezpośrednio za nie odpowiadać, jeżeli chodzi o wdrożenie. To się dzieje w oparach kompletnej tajemnicy, dlatego że kilka interpelacji poselskich na temat tego, żeby się zapytać, jak wyglądała umowa między Polską a Unią Europejską, kiedy ona dostaje od nas tego rodzaju plenipotencję, jest nieznana w polskim obiegu prawnym. Posłowie nawet nie są w stanie dojść do tego, kto komu dał takie prawo.
I kiedy?
I kiedy, tak.
Czyli co? Było takie pytanie i nie ma na nie odpowiedzi.
Cisza.
A powinno być to gdzie? W Ministerstwie Zdrowia, w Kancelarii Premiera?
No to jest właśnie ciekawe, dlatego że cała jurysdykcja związana z WHO polega na jednej rzeczy, że tak naprawdę nie ma żadnych prawnych obligów na to, żeby te ustalenia WHO były obowiązkowe do wdrożenia przez rządy. To są rekomendacje, ale przypomnijcie sobie państwo czasy pandemii, kiedy nawet takich rekomendacji nie było, a wszystkie rządy postępowały tak, jak WHO mówiło.
No dobrze, ale to jest, na razie to jest, na jakim to jest etapie? Czy to jest na etapie wdrożenia, czy to jest na etapie koncepcji, czy w jakimś innym punkcie?
W maju przyszłego roku wszystko się rozstrzygnie. Chyba,
i
że
kto go będzie rozstrzygał?
To będzie rozstrzygało WHO w ramach dwóch ścieżek. Oni zrobili na początku, wystosowali taki projekt, który się nazywał Traktatem Pandemicznym i on na zgromadzeniach zdrowia, znaczy tych ogólnych tam zgromadzeniach dotyczących zdrowia WHO, spotkał się z daleko idącą krytyką i wiele państw zaprotestowało przeciwko wdrożeniu tych rozwiązań. W związku z tym rozdzielono jak gdyby dwie ścieżki. Jedna ścieżka poszła drogą traktatu pandemicznego, a druga, najważniejsza, jest czymś takim jak mały druczek przy umowie. To znaczy aneksuje się międzynarodowe przepisy zdrowotne. Do drugiego dokumentu wprowadza się poprawki.
Ten drugi dokument małymi literkami, żeby nikt nie mógł przeczytać.
Tak, znaczy tych małych literek jest tak dużo, że same międzynarodowe przepisy zdrowia mają od 30 do 40 stron, natomiast poprawki do nich mają ponad 300 stron. W związku z tym tamtędy chce się wepchnąć wszystkie regulacje dotyczące globalizacji działań związanych ze zdrowiem.
I tak, żeby właściwie nikt na świecie się nie zorientował, że są nowe regulacje.
No nikt się w tej chwili, media się kompletnie tym nie interesują. Nawet na poziomie traktatu pandemicznego, który przeszedł takim dużym echem, bo były pewnego rodzaju tam niesnaski ze strony krajów, bo tam dosyć daleko szło. Powiem na przykład na czym to polegało. Polegało to na przykład na czymś takim, że producenci szczepionek wystarczy mieć 100 dni na to, żeby wypuścić szczepionkę, którą się będzie później aplikowała ludziom. Przypomnę, że wprowadzenie szczepionki to jest od 8 do 10 lat normalnie. Myśmy to przeżyli, że była wcześniej w czasach pandemicznych. Wszystkie te rzeczy, które w tej chwili jesteśmy świadkami, wydłubując je spod zasłony tajemnicy, to są nauki, które wyciągnęła WHO z pandemii. Ponieważ wtedy te działania były nieumocowane nawet wewnętrznie w konstytucji, w przepisach zdrowotnych, a i tak się świat słuchał. No teraz WHO sobie popatrzyła, gdzie już będzie musiała mieć większy oblik i wpisuje to powolutku do tych dwóch aktów.
No ale samo WHO przecież nie ma takiej siły. Ktoś musi mieć w tym interes, ktoś musi za tym stać, ktoś musi pchać WHO w tym kierunku.
To może follow the money. 85% budżetu, wszyscy myślą, że jest to, jeżeli to jest agenda ONZ-u, że ona się finansuje ze składek członkowskich. 85% to jest finansowanie ze strony firm farmaceutycznych. Z tych 85%, 80% to jest Bill Gates i jego fundacja. Te pieniądze, które przychodzą do WHO są znaczone, to znaczy darczyńcy mówią, na co powinny być wydane. I nie są to pieniądze wydawane na zdrowie, bo około 5% z tego budżetu wydawane jest na zdrowie.
A reszta?
30% wydawane jest na siedzibę w Genewie. Także tak się bawimy. Na podróże, no to trzeba przecież się przejechać tu i tam, żeby zobaczyć, kto dostał wysypki. No to oni tak sobie tam działają. W związku z tym ukierunkowane działania zlecane przez WHO przez Big Pharma są później realizowane. No i nie trudno się domyśleć, że później przeciekają jako rekomendacje do tego, żeby korzystać z takich dorobków paranaukowych.
No dobrze, ale w takim razie nie słyszeliśmy, żeby ktoś z rządu polskiego jakiegokolwiek, cokolwiek o tym mówił, albo przeciwko temu protestował, albo to akceptował.
No, po pandemii mamy następującą nauczkę. Teraz wszyscy udają, że ich tam nie było. Rząd mówi, że się słuchał WHO, a pan maoista, szef WHO, powiedział, że on nie dawał żadnych rekomendacji. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie tę narrację, ale on powiedział, że on nic nie mówił o lockdownach. Nic nie mówił o tak maseczkach, dystansingu. To sobie rządy państw powymyślały. A rządy państw wymyślały sobie w ten sposób, że wielkie WHO, które zna całą planetę, jeśli chodzi o wszystkie patogeny, mówiło o tym, że tak trzeba zrobić. Teraz nie ma nikogo.
Ale teraz coraz częściej słyszymy takie ostrzeżenia pandemiczne ze strony WHO wydawane, a że tu jakaś się pojawiła mała zalążek epidemii lub pandemii, a tu inny się pojawił. To cały czas ta narracja pandemiczna trwa.
Trwa. No niestety mechanizm jest trochę taki, że szukamy choroby pod wymyślone szczepionki. Od kiedy wymyślono szczepionkę na małpią grypę, ona nagle się pojawiła na świecie jako stan zagrożenia, który ogłosiło WHO. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, mamy ogłoszone przez WHO stan zagrożenia wirusem małpiej grypy. Jeżeli ktoś go gdzieś widział, to proszę szybko biec i zgłaszać do sanepidu. To jest zagrożenie ogólnoświatowe ogłoszone przez WHO. Ponieważ ono medialnie zostało podchwycone i nie powstała fala paniki, pandemia zgasła. No, tak jak w Polsce zgasła, od kiedy Putin najechał Ukrainę.
No to prawda. Wtedy zapomnieliśmy i o maseczkach, i o ograniczeniach.
Jeden dzień. To jest pokojowa to jest nagroda Nobla zdrowia dla Putina.
I nic właściwie z żadnych konsekwencji zdrowotnych z tego powodu nie było.
No nie.
No dobrze, ale to samo WHO. No dobrze, zostawmy szczepionkę i wojnę na Ukrainie, tylko no dobrze, to co to jest? Skorumpowana organizacja, która działa w interesie Big Pharmy, która chce wprowadzić takie przepisy, żeby Big Pharma mogła sobie jeszcze więcej zarabiać. Taka jest sytuacja?
No, istnienie potwora poznaje się po ofiarach. Na razie mamy coś takiego, że ten potwór konsumuje raczej kwestie zdrowotne na poziomie globalnym w ten sposób, że wcale chorób się mniej nie robi. Od kiedy medycyna dowodzona przez WHO rozwinęła się tak na świecie, trudno znaleźć człowieka zdrowego. W związku z tym detektuje się bardzo różne drobne ustroje. Natomiast w tych wszystkich prawnych rozwiązaniach to już pokazuje kierunek, w którym WHO chce iść. Kiedyś definicją pandemii była wysoka umieralność na zakaźną chorobę na dużych terenach. W tej chwili jest tylko zachorowalność. Mało tego, tak się tłumaczyło pandemię koronawirusową. Teraz już w tych przepisach, o których mówimy, jest wprowadzone rozwiązanie, że samo podejrzenie o potencjale może wywołać reakcje lockdownowe, maseczkowe, dystansingowe.
Czyli krótko mówiąc, możemy przewidzieć, że może coś się wydarzyć i wtedy wprowadzić system bezpieczeństwa, nawet jakby to się miało nie wydarzyć, albo nawet jak potencjalność tego jest bardzo niska.
W traktacie pandemicznym przewidziane jest to, że WHO teraz bierze to wszystko pod swoje skrzydła i zaczyna być magazynem patogenów, które mogą zakazić ludzkość. Również potencjalnych patogenów, to znaczy takich, które występują tylko w jednej próbówce, w jednym laboratorium.
No, czyli jakby się wydostały na przykład...
No, tak jak... się mówiło o koronawirusie w pewnych wariantach, tak? Ale oni zbierają patogeny o potencjale epidemiologicznym. No to po co się to robi? Nawet gdyby się jakiś patogen znalazł, byle jakiś tam zakaźny o niewiadomej tam emisji, znaczy tam transmisji i skutkach, sam fakt jego zdetektowania, nawet nie dużej ilości zakażeń, nawet nie dużej ilości śmierci, może spowodować reakcję wręcz jednoosobowe pana Tedrosa Ghebreyesusa, który ogłosi na wybranym przez siebie terytorium pandemię.
A w ogóle kto go powołał? Dlaczego on się stał tym szefem WHO?
Jak się popatrzy na głosowania, kiedy on się pojawił, to powołały go Chiny.
O.
Tak, on był człowiekiem Chin, którego wstawili do WHO. No, wiele ludzi mówiło, że czasy pandemiczne to akurat jego obecność przy sterach WHO spowodowała to, że Chińczycy wyeksportowali tego wirusa i w momencie, kiedy Europa zaczęła chorować, u nich przestali ludzie umierać na koronawirusa.
W Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy pan zauważył, zmieni się władza 20 stycznia. Tam jest Robert Kennedy, który nie jest miłośnikiem WHO i szefa WHO, a przeciwnie, ani miłośnikiem Big Pharmy i uważa, że wszystkie szczepionki, wszystko trzeba od początku zbadać i zobaczyć, czy to jest korzystne, czy niekorzystne dla człowieka.
Wszyscy go oskarżają o szuryzm i płaskoziemstwo pandemiczne, dlatego że on zakwestionował zasadność rozwiązań przyjętych przez WHO, a popychanych przez Big Pharma. On na razie mówił bardzo prostą rzecz i można zobaczyć, jak proste rzeczy wzbudzają niezadowolenie albo panikę w różnych kręgach. On powiedział, że chce zbadać tę sprawę. To jest pierwszy człowiek, który powiedział, zróbmy bilans naszych działań pandemicznych. I to jest już tak obrazoburcze, że już wielkie rzeczy się przeciwko niemu zwinęły.
Nie tylko zbadać sam czas pandemii, szczepionki, które zostały podawane, ale też inne szczepionki, bo tych szczepionek jest bardzo dużo.
On chce za pomocą badań działań w pandemii koronawirusa zrobić taki crash test na amerykański system zdrowia. To znaczy chcę zobaczyć, jak poszczególne CDC czy FDA zareagowały systemowo na rzeczy, które powinny zareagować porządnie. I idąc tropem koronawirusa, bardzo można, no tak samochód rozbija się o ścianę, można zobaczyć, gdzie ma słabe punkty. I tylko to wzburza już takie wielkie grona, że widać, że facet nadepnął na żmiję.
A dlaczego Bill Gates 80% wkład pieniężny ma w WHO? Skąd ma pieniądze, to wiemy, ale jakie ma interes.
No, on siedzi w tym całym biznesie, który do niego wraca pod tytułem produkcja szczepionek i tych wszystkich rzeczy związanych z generalnym zdrowiem. Przecież on ma wszędzie w tych wszystkich udziały i interesy. To nie jest dobroczynność. Ta dobroczynność wraca do niego w kilkukrotnie powiększonych zyskach niż jego własne wkłady. Pamiętajmy o jednej rzeczy, to jest bardzo ważną rzecz, którą trzeba tutaj zauważyć. W traktacie pandemicznym wprowadza się pojęcie jednego zdrowia. One health. Co oznacza, że człowiek jest zrównany z całym ekosystemem, zwierzętami, środowiskiem, klimatem itd., itd. Ponieważ to jest podciągnięte pod jedno zdrowie, również WHO może działać na zasadach pandemicznych, kiedy się zdarzy według nich potencjalna katastrofa klimatyczna lub zagrożenie środowiskowe. Jesteśmy elementem wielkiej Gai, wszystkie tam ptaszki, różnorodność itd. To zaczyna być gestią WHO. To nie jest rozwiązanie, które będzie działało tylko wtedy, jak wszyscy ludzie zaczną nagle mieć gorączkę.
Czy to jest tak, że cały ten światowy system zdrowia zaczął pan badać wtedy, kiedy zaczął pan pisać dziennik zarazy? Kiedy pan zaczął myśleć o tym, skąd się wzięła pandemia, dlaczego się wzięła pandemia? Czy też wcześniej by zastanawiał się pan nad tym, jak to wszystko funkcjonuje, jak chodzą te pieniądze, big farmy i cały system?
No, wzbudziło to we mnie pewnego rodzaju ciekawość do poszukiwania przyczyn tych zjawisk, które według mnie wydawało się nielogiczne, a dziwnym sposobem globalnie rozprzestrzenione. I tak jak większość ludzi w tej chwili nie zauważa tego procesu, tak samo ja i wcześniej przed pandemią tego nie widziałem. Ubolewam nad tym, że teraz nawet po pandemii większość ludzi nie widzi tego procesu, co się dzieje w WHO, jeśli chodzi o przejęcie globalnej władzy nad zdrowiem, a jak widzicie państwo, nie tylko nad zdrowiem, bo mówimy tutaj o kwestiach środowiskowych, klimatycznych, tożsamościowych, tęczowych, co państwo sobie życzy, bo no One Health tak wygląda.
I o systemie edukacji również WHO na ten temat ma dużo do powiedzenia.
Dużo, natomiast ważnym dodatkiem do tych przepisów jest to, że w momencie pandemii włączamy propagandowy system wojenny, jeżeli chodzi o informacje. WHO kuła takie pojęcie odpowiadające pandemii zdrowotnej, czyli infodemię. Pandemiczne rozprzestrzenianie się fake newsów i będziemy z tym walczyć, tak jak walczyliśmy za COVID-a. Nie można było nawet, będąc najlepszym naukowcem, mieć jakiekolwiek wątpliwości co do przyjętych rozwiązań zdrowotnych.
To prawda, ale może teraz, skoro jest Trump i skoro jest Musk w okolicach Trumpa i zjada z nim i śniadanie, i obiady, i kolację, to może to wszystko się zmieni.
No może, no zobaczymy. Może Ameryka tutaj na zakręcie uratuje troszeczkę ludzkość przed tym globalizmem.
A jednak pana i wszystkich, którzy chcą o tym mówić, wpuszczani jesteście państwo do Sejmu, bo 3 grudnia w Sejmie będzie konferencja na ten temat.
Tak, ponieważ jest to ukoronowanie ponadrocznej pracy zespołu związanego z WHO, prowadzonego przez posła Grzegorza Płaczka. To nie jest tak, że my tam wchodzimy wjeżdżając w bagażnik samochodem na teren Sejmu. W sali kolumnowej jest normalna, zwyczajna konferencja naukowa, wręcz podsumowująca dorobek tego zespołu. 3 grudnia zapraszamy wszystkich o 9 rano w sali kolumnowej. Można się zarejestrować na stronie Stop WHO. Wtedy już się wejdzie bezpośrednio na teren Sejmu po rejestracji, po zostawieniu PESEL-u. Tam będziemy rozmawiali o WHO z pozycji prawnych, bo to jest bardzo duże zamieszanie, jak tego rodzaju grono wpływa później na legislację poszczególnych państw, że to jest implikowane w kwestiach właśnie medialnych, społecznych, również też politycznych i związanych z ogólnym globalizmem na świecie.
Przejdziemy kiedyś do budowy tego rządu światowego, bo chyba o tym również możemy porozmawiać.
Tak, tak.
Ale to przy następnej okazji.
No, na razie mówimy o pierwszym ministerstwie tego rządu. Objawiło się, nie wstydzi się tego, napisało, jakie ma kompetencje. Nawet wiadomo, kto będzie obsadzał poszczególne stanowiska, więc tutaj już to nie są moje wymysły.
Jerzy Karwelis, autor dziennika Zarazy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę przy krakowskim przedmieściu 79.
Dziękuję państwu też. Mam nadzieję, że obudziłem państwa, szokując troszeczkę z rana.